Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam, kłaniam się.
No właśnie, zacznijmy od tego, czy to jest już pewne, że zostaje pan w resorcie cyfryzacji.
Pan redaktor wie doskonale, co jest w życiu pewne. Myślę, że sąd Boży nas czeka wszystkich kiedyś. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, politycznie, czekam na decyzję pana premiera. Pan premier ma jeszcze czas, żeby taką decyzję podjąć. Ja tutaj absolutnie nie chciałbym być osobą, która w swojej sprawie wydaje takie komunikaty. To jest prerogatywą pana premiera, żeby ustalić skład rządu.
Jakie sygnały do pana dochodzą? Czy liczy pan na to, że zostanie pan w Ministerstwie Cyfryzacji?
Ja oczywiście jestem gotów dalej pracować również w ministerstwie i tutaj reprezentować nasz region dalej w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, ale też no, nie ukrywam, że mam bardzo duży mandat społeczny w województwie podlaskim, 30 tysięcy głosów, 10 miejsca, co też pokazuje, że mogę być śmiało posłem takim typowo terenowym, tutaj jeździ po naszym województwie, załatwia sprawy w terenie całym, także spokojnie w każdej roli się odnajdę, myślę, że predyspozycje do tego po prostu jakieś tam mam.
To załóżmy, że zostaje pan w resorcie cyfryzacji, czym chciałby się pan tam zajmować, jakie projekty zacząć, a co kontynuować?
Myślę, że kontynuować muszę na pewno budowę polskiej bramy cyfrowej, czyli portalu gov.pl. Tam chcemy, aby maksymalna ilość usług, która dzisiaj jest już obecna internetowo, była przeniesiona. Cały czas te przenośniny trwają jakby, chociaż już większość ministerstw na przykład tam jest przeniesione. Również podpinamy tam chociażby możliwości profilu zaufanego, wszystkie sprawy, które możemy załatwiać przez internet. Natomiast z drugiej strony, panie rektorze, na pewno też ważna jest kwestia bezpieczeństwa w sieci, ja tym sprawą też się zajmowałem. Wielokrotnie mówiłem o tym, żebyśmy poświęcali więcej czasu, zwłaszcza jako osoby dorosłe, na to patrzyli, co robią dzieciaki w internecie, bo ten internet jest pełny nie tylko szans, ale również zagrożeń. Ale myślę, że to są nowe wyzwania legislacyjne przed nami. Chcemy wprowadzić dużo spraw deregulacyjnych. Na przykład ma być zniesiony obowiązek posiadania prawa jazdy w czasie jazdy samochodem przy sobie dokumentów w sensie formalnym. Różnego rodzaju udogodnienia dla obywateli. Musimy w tą stronę iść, no bo mamy XXI wiek, więc cyfryzacja powinna postępować.
Chciałbym na chwilę zatrzymać się przy tym bezpieczeństwie w internecie. Ważnym problemem, często wydaje mi się niedostrzeganym, szczególnie przez starsze pokolenia, jest patostreaming, na który pan również zwracał uwagę, jak walczyć z tym zjawiskiem. Jak pan chciałby to robić?
Wydaje się, panie rektorze, że to jest zjawisko, które będzie niestety występowało w sieci. My nie chcemy wprowadzać cenzury, to jest jasne. Oczywiście ścigamy patostreaming w momencie, kiedy on łamie prawo, na przykład występuje tam przemoc. Natomiast przede wszystkim chcemy edukować, mówić o tym, upowszechniać tą wiedzę. W ten sposób doprowadzić do minimalizacji tego zjawiska. Dlatego, że patostreaming przede wszystkim, zacznijmy od definicji, no to są takie bardzo wulgarne, obrzydliwe, wręcz czasami transmisje na żywo, na przykład transmisje takich patologicznych imprez, mówiąc wprost, gdzie spożywano alkohol, są libacje. No i to niestety dużo młodzieży ogląda. Nas to bardzo martwi, dlatego że nie chcemy, żeby nasze dzieci, nasza młodzież no, wychowywała się na tym, jak ktoś pije wódkę przez internet, to pokazuje, przeklina, wyzywa innych.
No niestety niezwykle popularne są to transmisje.
Tak, więc my tutaj działamy. Przede wszystkim wydaje mi się, że brakuje koordynacji działań, dlatego że jest wiele organizacji, mediów, stowarzyszeń, również niektóre ministerstwa, które podejmują działania w tym zakresie. No, ale ja osobiście chociażby doprowadziłem do kilku spotkań Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie byli przedstawiciele kilku resortów, organizacji pozarządowych, nawet Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli idziemy tutaj bardzo szeroko, nie patrzymy na poglądy polityczne. Tutaj wszystkie ręce na pokład.
No dobrze, to przejdźmy teraz do spraw lokalnych. Zapowiedział pan wczoraj na konferencji prasowej w Białymstoku, że jako parlamentarzysta skieruje do prezydenta miasta pismo w sprawie podwyżek ceny biletów komunikacji miejskiej. Czy wiceminister powinien zajmować się tak lokalną polityką?
No, też zostałem, panie redaktorze, wybrany przede wszystkim jako poseł przez mieszkańców Białegostoku. Łącznie 30 tysięcy głosów, ale w samym Białymstoku plus powiecie to połowa tych głosów, czyli 15. Drugi wynik Prawa i Sprawiedliwości. Także tutaj zdecydowanie mam wręcz obowiązek reprezentowania mieszkańców Białegostoku.
Dobrze, to skoro to już ustaliliśmy, to przejdźmy do konkretów. O ponad 40% mogą wzrosnąć ceny biletów. Tak. 4 zł za bilet normalny to jest cena proponowana w Białymstoku. Dla porównania w mieście, którym pan na co dzień teraz się porusza, czyli w Warszawie, bilet 20-minutowy, 3,40, 75-minutowy, 4,40, więc dochodzimy do cen warszawskich w Białymstoku, jeżeli chodzi o komunikację miejską.
No dokładnie, niestety pan redaktor ma rację w tym przypadku, że do tych cen warszawskich dochodzimy, a płace jednak w Białymstoku nie są warszawskie. Mieszkańcy Białegostoku zarabiają mniej niż mieszkańcy Warszawy, w związku z powyższym te ceny powinny być biletów również niższe. Ja apeluję do pana prezydenta Truskolaskiego, jak też inne osoby, które się teraz tą kwestią zajmują, żeby tych cen nie podwyższał, żeby nie wrzucał na barki mieszkańców kwot tak horrendalnych, ponieważ jeżdżenie komunikacją miejską powinno być jednak dostępne dla wszystkich. Uważamy, że te ceny spowodują złożenie mieszkańców naszego miasta. Samorządy jednak otrzymują w kadencji Prawa i Sprawiedliwości więcej środków niż za naszych poprzedników, więc uważamy, że nie trzeba szukać tych pieniędzy w kieszeniach białostoczan. Cóż, no mam nadzieję, że pan prezydent Truskolaski jednak zweryfikuje swój pogląd, bo w czasie kampanii wyborczej swojej nie zapowiadał takich podwyżek.
To czy jest jakieś rozwiązanie poza tymi wpływami z rządu dla samorządów, by urząd bez przesadnego obciążenia miejskiej kasy jednak ten tabor rozwijał i mógł utrzymać komunikację miejską?
No pytanie chociażby też pada zawsze w tym kontekście, że w Białymstoku są aż 3 spółki, które zajmują się komunikacją miejską. Pytanie, czy jest to zasadne? Mi się wydaje, że nie. Białystok nie jest aż tak wielkim miastem jednak, żebyśmy tutaj mieli 3 różne spółki od kwestii transportu.
Czy jedna wystarczyłaby pana zdaniem?
Moim zdaniem tak. Powinno się to scalić i wówczas mamy jeden zarząd, jedno biuro, mniej pracowników po prostu. Mamy pewne oszczędności, które wtedy można scedować na rozwój tego taboru, o którym pan redaktor słusznie mówi. No i są też inne sposoby. Wydaje mi się w ogóle, że powinniśmy w Polsce generalnie iść w kierunku ograniczania biurokracji, no bo skoro mamy dzisiaj cyfryzację, mamy podpisy elektroniczne, papierów powinno być coraz mniej w użyciu, no to tym bardziej powinniśmy ograniczać zatrudnienie w administracji, zwłaszcza, że mamy też niskie bezrobocie dzisiaj.
To wróćmy jeszcze do tej większej polityki. Czy Marian Banaś powinien być szefem Najwyższej Izby Kontroli?
Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo jasne i zdecydowane. Tutaj apelujemy do pana prezesa Banasia o to, aby zweryfikował swoje stanowisko, aby podał się po prostu do dymisji. Zwłaszcza, że no te zarzuty według wiedzy prawdopodobnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego no mogą budzić wątpliwości. Najwyższa Izba Kontroli to jest taka instytucja, na czele której no musi stać osoba, która jakby nie jest podważana przez nikogo, dlatego że nie chce mieć standardami Platformy. Platforma w jakiś sposób wspierała pośrednio pana Kwiatkowskiego, który skończył z zarzutami przecież, poprzedni, mówię tutaj, szef Najwyższej Izby Kontroli.
Obecnie senator.
Tak, obecnie senator. Wydaje się zdecydowanie, że tutaj pan Banaś powinien jednak ustąpić. No po co też mamy wszyscy rozmawiać cały czas na temat jednej osoby w Polsce. Wydaje się, że warto iść do przodu i takie kwestie zamykać. Tutaj musi być osoba, która się przeprowadza te kontrole, no to sama jest pozbawiona jakichkolwiek wątpliwości.
Wyroku skazującego co prawda nie ma, ale po kontroli oświadczeń majątkowych CBA skierowało do białostockiej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa NIK, czyli coś na rzeczy jednak jest.
Znaczy w Polsce w ramach zasady prawa rzymskiego obowiązuje domniemanie niewinności. Dopóki ktoś nie został skazany, nie można mówić, że jest winny czemukolwiek. Natomiast tu nie chodzi o to, że pan Banaś, którego jakoś tam na pewno wszyscy myślę, że szanujemy za pewien dorobek, chociażby wcześniejszy, tak, w kontekście likwidacji chociażby
w Ministerstwie Finansów.
Tak, dokładnie, luki VAT-owskiej. Natomiast chodzi o to, że to jest taka instytucja, w której no, na pewno nie może być osoba, wobec której toczą się jakieś postępowania.
To na koniec jeszcze gratulacje zawarcia Związku Małżeńskiego, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.
Przy tej okazji trzeba przyznać, że stał się pan trochę politycznym celebrytą, chyba można tak to nazwać. O ślubie pisały wszystkie portale i gazety, mam chociażby 2 nagłówki. Nowy rozdział w życiu wiceministra: Adam Andruszkiewicz wziął ślub, to pisze Fakt. Wiceminister powiedział tak, piękna Kamila wyszła za Adama Andruszkiewicza, to z kolei nagłówek Super Ekspresu. Czy to panu nie przeszkadza, jak pan się z tym czuje?
Dziękuję panie rektorze. Takie mamy czasy, że dzisiaj polityka przenika się z samym światem medialnym. Wydaje mi się, jeśli trochę tych drzwi się uchyli do swojej prywatności, troszeczkę oczywiście w ramach zdrowego rozsądku, to nic się złego nie stanie. To, że zawarłem ślub, to dla mnie jest powód do dumy. Chcieliśmy się tym też pochwalić. Też mieszkańcom Białegostoku, przecież ich spotykamy na co dzień już. Też chodząc chociażby w ostatni weekend po rynku, to też mieszkańcy nas podchodzili. Osoby, które nas nie znają na co dzień, ale gratulowały, także też dziękuję za te wszystkie dobre słowa. Wydaje się, że jeśli to wszystko jest robione w ramach zdrowego rozsądku, tak jak mówię wcześniej, to jest okej.
Okay. Uchylił pan delikatnie drzwi, nawet dosłownie, bo wziął pan udział w programie Politycy od kuchni i zaprosił do swojego mieszkania warszawskiego dziennikarzy.
Tak, to się zgadza. Chciałem też pokazać, jak na co dzień akurat w Warszawie, kiedy jestem w ministerstwie, funkcjonuje, ale zapraszałem też na Podlasie do Białegostoku. Mówiłem, że następne edycje robimy w Białymstoku. Tutaj pokażę, jak wygląda nasze piękne miasto, bo myślę, że zwłaszcza zimą teraz czekamy, aż te wszystkie lampki będą błyszczały i trzeba Białystok i Podlasie całe reklamować.
Wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz był gościem Polskiego Radia Białystok. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.